Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku raportu z frontu po nieco dłuższej przerwie spowodowanej pewnymi wydarzeniami osobistymi, ale teraz mam nadzieję, że uda mi się już wrócić do regularnego nagrywania tego właśnie cyklu, na który wielu z Państwa czekało, bo takie informacje i wiadomości prywatne od Państwa regularnie otrzymywałem i serdecznie za nie dziękuję, ale wracamy do tego, co najważniejsze. Raport z frontu to cykl przygotowywany przeze mnie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w którym omawiam i przedstawiam bieżącą sytuację na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 19 listopada 2023 roku. Raport z frontu powstaje dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Za każde udzielone nam do tej pory wsparcie z serca dziękuję, a tych z Państwa, którzy chcieliby nas nadal wspierać lub chcieliby rozpocząć to wsparcie, zachęcam do zajrzenia do opisu tego nagrania oraz do zajrzenia na nasz profil w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. Pomimo tej dłuższej przerwy w przygotowywaniu przeze mnie raportu z frontu, nie będę wracał do tych minionych dni, a przede wszystkim nie będę wracał do tych dni najbardziej oddalonych czasowo. Jeżeli zaś chodzi o wydarzenia, które obserwujemy na Ukrainie, to po prostu przedstawię Państwu sytuację, jak ona wygląda w chwili obecnej, jednocześnie omawiając te najważniejsze zmiany. Jak zwykle rozpoczynamy od omówienia ostatnich działań lotniczych. Niezmiennie Rosjanie kontynuują uderzenia z wykorzystaniem przede wszystkim dronów typu Shahed, które są regularnie wspierane przez pojedyncze pociski, czy to krążące, czy to balistyczne. Każdorazowo Rosjanie wysyłają od kilku do nawet kilkudziesięciu szahedów i wspominając o uderzeniach z ostatnich 3 nocy, to należy zauważyć, iż w nocy z 16 na 17 listopada Rosjanie wysłali na Ukrainę 10 szahedów. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu 9 z nich. Kolejnej nocy z 17 na 18 Rosjanie wysłali aż 38 szahedów. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu skutecznym 29 i wreszcie w nocy z 18 na 19 listopada 20 szahedów zostało wysłanych nad ukraińskie miasta. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu 15 z nich. Każdorazowo głównymi celami rosyjskich uderzeń jest z jednej strony ukraińska infrastruktura krytyczna, głównie energetyczna, a obok tego mamy do czynienia z uderzeniami na cele typowo wojskowe, choćby magazyny zaopatrzenia, głównie magazyny amunicji. Jeżeli chodzi o skuteczność tych ataków, to w rzeczywistości nie mamy po prostu danych wskazujących na to, co konkretnie zostało porażone przez te szahedy, które przedarły się przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Ukraińcy są tutaj bardzo szczelni, jeżeli chodzi o wyciek, przeciek danych, które mogłyby wskazywać na to, jakie cele zostały przez rosyjskie bezzałogowce porażone. Nie zmienia to jednak faktu, że Rosjanie nieustannie intensyfikują własne działania lotnicze. W chwili obecnej nadal koncentrują się na wykorzystywaniu szahedów, co ma na celu związać i osłabić ukraińską obronę przeciwlotniczą. Ma dojść do jej przegrzania na skutek tego intensywnego atakowania celów na Ukrainie przez relatywnie tanie środki prowadzenia napadu lotniczego, jakim są szahedy, i prawdopodobnie w drugiej części tej operacji lotniczej, a więc już wraz z tym, jak rozpoczną się poważniejsze mrozy, jak rozpocznie się po prostu zima, Rosjanie wzmocnią również własne uderzenia z wykorzystaniem pocisków, zarówno balistycznych, jak i manewrujących. W chwili obecnej Rosjanie też testują ukraińską obronę przeciwlotniczą, wysyłają różnego rodzaju pociski, które niejako osłaniane są przez te wspomniane szahedy, tak aby prawdopodobnie znaleźć najlepsze rozwiązanie na tą ukraińską obronę przeciwlotniczą, która przecież została wsparta przez państwa zachodnie w ostatnich miesiącach. Nadal jest to wsparcie niewystarczające do ukraińskich potrzeb, ale należy jednocześnie odnotować, że w dużym stopniu Ukraińcy w chwili obecnej opierają się już na systemach przeciwlotniczych produkcji zachodniej, co oczywiście związane jest również i z tym, że dotychczasowe ukraińskie systemy przeciwlotnicze, te produkcji rosyjskiej czy radzieckiej, zostały albo uszkodzone, albo zniszczone, albo wyeksploatowane, albo po prostu skończyła się do nich amunicja. Jednocześnie dość poważnym problemem dla Ukraińców jest to, że Rosjanie właściwie każdego dnia i każdej nocy podrywają w powietrze własne, czy to samoloty bombowe, czy myśliwce, które mogą przenosić pociski rakietowe, co powoduje, iż na Ukrainie, w całym kraju lub w niektórych jego częściach ogłaszane są alarmy przeciwlotnicze, co jest kosztowne z punktu widzenia zarówno obsługi systemów przeciwlotniczych, jak i kosztowne z punktu widzenia ukraińskiego społeczeństwa. Są to celowe działania ze strony rosyjskiej, mające na celu właśnie powodować te koszty, ale z drugiej strony są to również działania treningowe, ćwiczebne dla rosyjskich sił powietrznych. Jeżeli chodzi o ukraińskie uderzenia, to w ostatnich dniach mieliśmy uderzenia ukraińskich dronów przede wszystkim w terenie Federacji Rosyjskiej. Mieliśmy również uderzenia Ukraińców na okupowane miasta na południowej i wschodniej Ukrainie, ale te ostatnie dni nie wskazywały i nie przedstawiały wydarzeń czy też uderzeń, które mocno odcisnęłyby się na rosyjskich możliwościach kontynuowania działań wojennych. Wobec tego możemy przejść do omówienia sytuacji na lądzie, jeżeli chodzi o rejon ujścia Dniepru i ukraińskie przyczółki, o których bardzo dużo mówi się nieustannie w mediach głównego nurtu, gdzie dosyć poważnie przeszacowuje się ich znaczenie. Rzeczywiście Ukraińcy mają szereg przyczółków na lewym brzegu Dniepru. Z jednej strony są to przyczółki na wyspach na Dnieprze, które mają dużo mniejsze znaczenie, a z drugiej strony są to przyczółki na tym faktycznym lewym brzegu Dniepru. Przede wszystkim chodzi o miejscowość Krynki i jej okolice. Ukraińcy rzeczywiście te niewielkie przyczółki nadal utrzymują, są w stanie je zaopatrywać, są w stanie nawet prowadzić rotację jednostek żołnierzy, którzy w tym rejonie walczą. Mało tego, są w stanie zadawać poważne straty wojskom rosyjskim, przede wszystkim z uwagi na ukraińską przewagę artyleryjską w tym rejonie, na ukraińską przewagę dronową. Ukraińcy bardzo intensywnie wykorzystują tutaj drony, zarówno do rozpoznania, jak i do bezpośredniego atakowania celów rosyjskich, głównie rosyjskich pojazdów, a rosyjskie działania mające na celu likwidację tego przyczółku do tej pory były nieskuteczne. Z drugiej zaś strony Ukraińcy na tym przyczółku w istocie zostali niejako zablokowani, bo nie są w stanie go istotnie poszerzyć, nie są w stanie z niego wyjść, nie są w stanie wzmocnić go na tyle poważnie, aby rzeczywiście przerzucić tutaj większe siły celem kontynuowania działania, wzmacniania, poszerzania przyczółku i następnie kontynuowania działań w kierunku Półwyspu Krymskiego, czego wielu analityków, też komentatorów spodziewało się, gdy pojawiły się informacje o ukraińskich przyczółkach. Fakt jest taki, że te przyczółki negatywnie wpływają na Rosjan, w tym znaczeniu, że Rosjanie muszą angażować tutaj siły, że ponoszą pewne straty, że to dla Rosjan z punktu widzenia prestiżu, morale, propagandy jest czynnik wysoce niekorzystny. Ale istota jest taka, że te przyczółki nie mają większego znaczenia operacyjnego, czy tym bardziej strategicznego. Ukraińcy nie są w stanie ich wykorzystać w chwili obecnej do szerszych, bardziej znaczących działań, nie są w stanie za pośrednictwem tych przyczółków wyprowadzić większych uderzeń, nie mogą przerzucić na lewy brzeg Dniepru większych sił i nadal prowadzą działania z wykorzystaniem maksymalnie kilkuset żołnierzy, którzy rzeczywiście mogą być wspierani przez przynajmniej kilka pojazdów ciężkich, które rzeczywiście Ukraińcy przerzucali na lewy brzeg Dniepru w okolicach Krynek, o czym informowałem w ostatnim odcinku, ale nadal nie są w stanie z tej miejscowości w sposób znaczący wyjść, ani nawet przejąć nad nią pełnej kontroli. Z drugiej zaś strony, jak wspomniałem, Rosjanie nie byli w stanie tego przyczółku zlikwidować. Siłą rzeczy to, co jest dla Ukraińców najkorzystniejsze i co jest faktem, to jest to, że po prostu wiąże to pewne siły rosyjskie w tym rejonie, które nie mogą być użyte choćby do kontynuowania działań celem zlikwidowania wybrzuszenia w rejonie Robotyne. I być może to jest podstawowy cel dla Ukraińców. Bardzo mało prawdopodobne, aby w niedalekiej przyszłości, tym bardziej jeszcze w tym roku, Ukraińcy pokusili się o wyprowadzenie dużego uderzenia na lewy brzeg Dniepru celem utworzenia faktycznego, znaczącego przyczółku i z tego przyczółku kontynuowania działań w kierunku Półwyspu Krymskiego. Dla Ukraińców bardzo poważnym zagrożeniem nadal są rosyjskie bombardowania, które są niezwykle intensywne. Intensywnie bombardowany jest sam przyczółek, jak i rejony na prawym brzegu Dniepru, z których Ukraińcy prowadzą zaopatrzenie, rotację i z których na lewy brzeg rzeki wysyłani są ukraińscy żołnierze. To się daje Ukraińcom we znaki. Z drugiej zaś strony rosyjska artyleria pozostaje niejako bierna i jest uciszona przez ukraińską artylerię, która jest bardzo aktywna i prowadzi ogień z lewego brzegu rzeki. Informacje, które pojawiają się dosyć regularnie w ostatnich dniach i godzinach, wskazujące na to, że Rosjanie mieliby przeprowadzić szeroko zakrojony odwrót z lewego brzegu Dniepru, tak aby zażegnać to zagrożenie artyleryjskie, są całkowicie wyssane z palca. Nie ma żadnych dowodów na to, by Rosjanie rzeczywiście się z tego rejonu wycofywali. Prawdopodobnie rzeczywiście cofnęli się bezpośrednio z samego brzegu na odległość kilkuset metrów, być może kilometra, dwóch czy pięciu, ale nie ma mowy o tym, aby wycofywali się na głębokość kilkudziesięciu kilometrów, na co niektórzy komentatorzy zwracali uwagę. Na to po prostu żadnych dowodów wiarygodnych nie ma i byłoby to działanie z punktu widzenia rosyjskiego nieracjonalne. Doprowadziłoby to do utworzenia faktycznych przyczółków, z których Ukraińcy mogliby kontynuować niebezpieczne z punktu widzenia Rosjan działania, co mogłoby się zakończyć nie lada katastrofą z punktu widzenia rosyjskiego. Stąd też moim zdaniem tego typu informacje należy przepuszczać przez palce i traktować jako niejako propagandę sukcesu, i to propagandę sukcesu stworzoną na pustej kartce papieru, gdzie nie mieliśmy żadnych podstaw do tego, aby tego typu tezy wysnuwać. Przesuwamy się wzdłuż brzegu Dniepru w kierunku wspomnianego przeze mnie przed chwilą wyłomu pod Robotynę. Jest to jeden z nielicznych kierunków, gdzie i Ukraińcy nadal zachowują w pewnym stopniu inicjatywę, są w stanie nacierać na rosyjskie pozycje, przy czym są to działania bardzo ograniczone z wykorzystaniem oddziałów szturmowych piechoty. Ukraińcy zdobyli kilka rosyjskich pozycji na północ od Werbowego, ale są to postępy rzędu kilkudziesięciu, kilkuset metrów, a z drugiej strony Rosjanie regularnie kontratakują zarówno spod Werbowego, jak i Nowoprokopiwki. Walki toczą się również na podejściach do Kopani. Tu mieliśmy również niewielkie ukraińskie sukcesy taktyczne rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset metrów. Część z nich została później przez Rosjan zniwelowana. Jeżeli chodzi o ten rejon bezpośrednio na południe od Robotyne, tu nacierają nieustannie Rosjanie, ale te uderzenia rosyjskie są odpierane. Ostatecznie więc w rejonie wyłomu większych zmian nie mamy. Nie doszło do przesilenia w tym kierunku. Sytuacja jest nadal patowa. Jedna i druga strona angażuje tutaj pewne siły, ale nie są to siły wystarczające do tego, aby móc wyprowadzić stąd poważniejsze uderzenie. I nadal Rosjanie nie mają sił, aby ten przyczółek, ten wyłom zlikwidować. Ukraińcy nie mają sił ku temu, aby go znacząco poszerzyć i zabezpieczyć, a do tego potrzebne byłoby zdobycie Nowoprokówki, Werbowego, Nowoprokopiwki, Kopani czy mniejszej Nesterianki. Do tej pory wszystkie te miejscowości skutecznie są przez Rosjan bronione. Nadal tym, co daje się Ukraińcom we znaki, są rosyjskie bombardowania z wykorzystaniem bomb szybujących z modułem UMPK. Zresztą te bombardowania mają miejsce właściwie na każdym odcinku frontu. Ukraińcy nadal nie mają środków do tego, aby je skutecznie odpierać. Rosjanie z bezpiecznej odległości zrzucają te bomby, a po tym, jak są one już zrzucone, szansa na ich zestrzelenie jest równa niemalże zeru, stąd też większość tych bomb dolatuje do celu, a są te bombardowania dość precyzyjne właśnie z uwagi na zainstalowane moduły GLONASS, czyli rosyjskiego GPS-u. I to powoduje niemałe problemy u Ukraińców, również niemałe straty i właściwie powstrzymuje Ukraińców przed możliwością prowadzenia szerszych działań, a drugim czynnikiem, który powstrzymuje Ukraińców, poza oczywiście poniesionymi stratami w wyniku działań, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, jest również pogoda, gdyż tak jak w Polsce obserwujemy okres deszczowy, tak na Ukrainie on daje się żołnierzom jeszcze bardziej we znaki i powoli ten obszar Zaporoża zamienia się w błotną pułapkę, co będzie powstrzymywało dalsze działania zaczepne lub też przynajmniej wysoce poważnie je ograniczało, ale to jest czynnik, który działa w dwie strony. Przesuwamy się w kierunku odcinka na południe od wyłyki Nowosyłki. Tu z kolei inicjatywa należy do strony rosyjskiej. Rosjanie próbują zlikwidować, zniwelować ukraińskie sukcesy z okresu czerwca i lipca i sierpnia tego roku. Niewielkie rosyjskie sukcesy na kierunku działań urożajne staromajorskie, jak i na północ od Priłutnie w rejonie Nowodoneckie. Są to sukcesy rzędu jednej czy dwóch przecinek leśnych, które przecinają pola uprawne, więc sukcesy rzędu kilkudziesięciu, kilkuset metrów, ale to Rosjanie mają w tym rejonie inicjatywę. Tu Ukraińcom wyraźnie daje we znaki się to, że wcześniej aktywne w tym rejonie brygady piechoty morskiej są w elementach przynajmniej wykorzystywane do prowadzenia działań na tych przyczółkach na lewym brzegu Dniepru u ujścia tej rzeki, o czym wspomniałem przed kilkoma minutami. W rejonie Wuhledaru walki o charakterze pozycyjnym, wzajemny ostrzał artyleryjski, działanie rozpoznawcze. Rosjanie po tym, jak ponieśli poważne straty w wyniku kolejnej próby przełamania ukraińskiej pozycji, co miało miejsce kilkanaście dni temu, nie ponawiali tutaj większych działań. I wreszcie przechodzimy do odcinka Donieckiego, a wraz z nim za chwilę do Awdijiwki. Jest to najbardziej aktywny kierunek spośród wszystkich na całej Ukrainie. Bezsprzecznie inicjatywa należy tutaj do Rosjan, którzy prowadzą działania na bardzo szerokim odcinku. Przy czym te działania w rejonie wsi Nowomichajliwka, jak i leżącej na północ od niej Marinki, mają charakter wyraźnie pomocniczy dla Awdijiwki. Wiążą one pewne siły ukraińskie, jednocześnie Rosjanie mają na celu pełne opanowanie Marinki, a wraz z opanowaniem Nowomichajliwki mogliby pokusić się o przesunięcie linii frontu i odrzucenie Ukraińców od samego Doniecka na tym właśnie kierunku działań. Jednak te rosyjskie działania zaczepne nie przyniosły w tym rejonie większych rezultatów. Można mówić o sukcesach rzędu kilkudziesięciu, być może kilkuset metrów, ale nawet i na to nie ma wiarygodnego potwierdzenia. Walki trwały również w rejonie Krasnogoriwki i Newelskie. Tu działania o charakterze pozycyjnym, brak zmian terenowych. Jeżeli chodzi o rosyjskie uderzenia w rejonie Perwomajskie, to tu z całą pewnością jest to kierunek pomocniczy dla Awdijiwki. Ma on wiązać ukraińskie siły i nie dopuścić do tego, aby Ukraińcy mogli wymiernie wesprzeć obronę samej Awdijiwki. Rosjanie nie odnoszą w rejonie Perwomajskiego zasadniczo żadnych sukcesów. No i wreszcie sama Awdijiwka. Jeżeli chodzi o południowe skrzydło rosyjskiego natarcia, tam gdzie Rosjanie atakują z rejonu Wodiane w kierunku na Siewierne i Tenenkę, to nie odnieśli tutaj większych sukcesów, ale Rosjanie jednocześnie w tym rejonie prowadzą działania o wyraźnie mniejszej intensywności niż działania na skrzydle północnym. Mało tego, są to działania o wyraźnie mniejszej intensywności niż bezpośrednie uderzenia na samą Awdijiwkę, o czym za chwilę powiem. I w moim przekonaniu, w chwili obecnej przynajmniej, są to działania pozorowane, pomocnicze, wiążące ukraińskie siły. Rosjanie mają świadomość tego, że Ukraińcy w pewien sposób mogą rotować, wymieniać jednostki, które bronią się w tym wyłomie, w tym kotle awdijiwskim. Stąd też, prowadząc te codzienne uderzenia na Siewierne i Tenenkę, osiągają cel następujący: uniemożliwiają Ukraińcom przerzucanie jednostek z tego rejonu w kierunku bardziej zagrożonego skrzydła północnego. Stąd też te jednostki, które bronią się na północy, nie mogą mieć wystarczającego wsparcia od jednostek broniących się na południu, a te oddziały, które bronią się na północy, ponoszą dużo poważniejsze straty ze względu na to, że tam mamy po prostu intensywniejsze starcia. Wraz z tym, jak Rosjanie odnieśliby ten oczekiwany przez siebie sukces na północy, być może w postaci zajęcia stepowego, dotarcia do Berdycze, czy nawet samego zajęcia Berdycze, Rosjanie prawdopodobnie zintensyfikują własne działania na południu. Wraz z tym, jak pojawi się sukces na północy. Do momentu tego sukcesu na południu raczej spodziewam się działań o ograniczonym charakterze, przy czym jednocześnie Rosjanie bardzo wyraźnie zmieniają kierunki głównych uderzeń w rejonie samej Awdijiwki. Raz bardziej poważnie atakują na północy, by kilka dni później uderzyć na samą Awdijiwkę, by znowu kilka dni później w niewielkim stopniu, ale jednak zintensyfikować działanie na południu. Celem tego typu działań jest to, aby uzyskać ewentualne powodzenie w momencie, kiedy Ukraińcy na którymś z tych kierunków będą po prostu do tych działań nieprzygotowani lub gdy będzie prowadzona rotacja wśród ukraińskich jednostek. Niemniej, jeżeli chodzi o południowy kierunek rosyjskich działań na południowym skrzydle Awdijiwki, to tu sukcesów Rosjanie w ostatnich dniach nie osiągnęli. Co zaskakujące dla wielu, być może również dla samych Ukraińców, Rosjanie dość niespodziewanie zaatakowali rejon tzw. promki, czyli strefy przemysłowej we wschodniej Awdijiwce, wydzierając się do tej strefy na głębokość przynajmniej 500 metrów. Szereg źródeł rosyjskich wskazuje na to, że te postępy są jeszcze poważniejsze. Na te 500 metrów mamy dowody w postaci materiałów audiowizualnych, przełamując tym samym ukraińskie pozycje obronne wzniesione w tym miejscu w 2014 roku. Także tu rzeczywiście znaczący rosyjski sukces, przełamanie głównej linii ukraińskich umocnień we wschodniej części Awdijiwki. Jednocześnie Rosjanie atakują również w kierunku restauracji Carska Ochota. Część źródeł wskazuje nawet na to, że już dotarli bezpośrednio do niej, aczkolwiek walki o ten rejon cały czas trwają, sytuacja jest dynamiczna i zmienna, więc nie należy przyzwyczajać się do tego, iż Rosjanie mają w tym rejonie jakiś sukces, bo Ukraińcy też wyprowadzają regularne kontrataki w rejonie samej Awdijiwki. Natomiast po tym, jak te dotychczasowe rosyjskie uderzenia na samą Awdijiwkę ze wschodu były nieskuteczne, zmieniło się to w ostatnich dniach w rejonie przede wszystkim strefy przemysłowej Promka. Z tego też rejonu Rosjanie będą mogli kontynuować działania w kierunku obszarów mieszkalnych. Przechodzimy w takim razie do rejonu północnego skrzydła rosyjskiego uderzenia. Tu, jak Państwo pamiętają z ostatniego odcinka raportu z frontu, Rosjanie dotarli do linii kolejowej pomiędzy Stepowe a Krasnogoriwką. Ostatnie dni potwierdzają fakt, iż Rosjanie ją rzeczywiście przekroczyli, wkroczyli do wsi Stepowe, przy czym nie mamy potwierdzenia, że ten przyczółek w tej miejscowości przez Rosjan zdobyty został przez nich utrzymany. Niemal na pewno Ukraińcy nie kontrolują już tej miejscowości ze względu na ostrzał artyleryjski ukraińskich pozycji przez Rosjan. Stepowe po prostu znalazło się w strefie rosyjskiej kontroli ogniowej, co doprowadziło do konieczności wycofania się w kierunku Berdycze. Z drugiej zaś strony fakt zniszczenia zabudowań stepowego powoduje, iż Rosjanom trudno jest wgryźć się tam w ziemię i trudno jest utrzymać te zgliszcza zabudowań, również ze względu na ukraiński ostrzał artyleryjski i obecność ukraińskich dronów. Ponadto Rosjanie po przekroczeniu linii kolejowej atakują bezpośrednio na zakłady koksochemiczne, docierając z całą pewnością do ogrodzenia samych zakładów, przy czym Ukraińcy wieloma nagraniami udowadniają, że Rosjanie do tej pory tego ogrodzenia nie przekroczyli i nie zdobyli przyczółku na terenie samych zakładów koksochemicznych, ale fakt jest taki, że Rosjanom bardzo niewiele że tego brakuje. Bezpośrednie uderzenia z terenu Terikonu, czyli hałdy węglowej, są dla Rosjan w większości nieskuteczne, prowadzą tylko do strat, ale Rosjanie po przekroczeniu linii kolejowej próbują również obchodzić same zakłady koksochemiczne, atakując z kierunku stepowego, skąd Ukraińcy, tak jak wspomniałem, niemal na pewno już się wycofali, bądź też utrzymują przyczółek w zachodniej części tej niewielkiej wsi. Jednocześnie Rosjanie likwidują tę ukraińską obecność na styku miejscowości Kamianka, Krasnogoriwka i Wesołe, skąd Ukraińcy generalnie wycofują się w kierunku samej Awdijiwki. Do tego mamy kolejne rosyjskie uderzenia na miejscowości położone na północny zachód od Awdijiwki, a więc z Krasnogoriwki wzdłuż linii kolejowej Rosjanie atakują w kierunku miejscowości Oczeretynę. W tym rejonie mamy postępy rzędu kilkuset metrów i Rosjanie powoli docierają do skrzyżowania dwóch linii kolejowych. Z drugiej zaś strony mamy rosyjskie działania na kierunku miejscowości Nowokalynowe, gdzie również Rosjanom udało przekroczyć się linię kolejową i zbliżyć do tej miejscowości, pokonując odległość przynajmniej kilkuset metrów. Ostatecznie więc widzimy wyraźnie, że pomimo ukraińskiego oporu, pomimo bardzo poważnych rosyjskich strat, zwłaszcza w pierwszych dniach tej operacji, która trwa już kilka tygodni, Rosjanie odnoszą jednak kolejne sukcesy terenowe. Można mówić o tym, że są one niewielkie, ale w istocie są one szybsze niż te, które Rosjanie odnosili na skrzydłach Bachmutu jeszcze kilka miesięcy temu. I sytuacja dla wojsk ukraińskich, które bronią się w Awdijiwce, nie napawa w chwili obecnej optymizmem. Ten przesmyk, którym Ukraińcy dysponują celem zaopatrywania zgrupowania w Awdijiwce, nadal jest szeroki na około 7 km. Nadal Rosjanie nie mają pełnej kontroli ogniowej nad szlakami komunikacyjnymi do Awdijiwki, ale z użyciem dronów mogą skutecznie atakować bądź też korygować ogień artyleryjski na ukraińskie pojazdy. Nie jest to jeszcze sytuacja katastrofalna dla Ukraińców, ale biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, ewentualne ukraińskie kontrataki będą niezwykle trudne, a czas na wyprowadzenie kontruderzenia, które miałoby dużo większe szanse na powodzenie, właściwie już minął wraz z tym, jak Rosjanie zabezpieczyli przyległości Krasnogoriwki i rozpychali się na wszystkie kierunki z rejonu tej miejscowości. Po zajęciu stepowego Rosjanie z całą pewnością skupią swoją uwagę na wsi Berdycze, a dalej będą mogli skręcać już w kierunku południowym, w kierunku na Orliwkę, która jest kluczem do utrzymania szlaków zaopatrzeniowych do Awdijiwki, symultanicznie wyprowadzając uderzenia z kierunku południowego. Jeżeli zaś chodzi o utrzymanie samej Awdijiwki, to tu kluczem do obrony jest rzeczywiście strefa koksochemiczna, ta druga strefa przemysłowa, do której Rosjanie do tej pory jedynie się zbliżyli, ale nie zdobyli na jej terenie przyczółku. W charakterze pomocniczym spodziewam się dalszych uderzeń w kierunku samej Awdijiwki ze wschodu, zwłaszcza po tym, jak przełamano ukraińskie pozycje obronne w rejonie strefy przemysłowej Promka. Tu również we znaki daje się Ukraińcom zarówno ostrzał artyleryjski, jak i przede wszystkim bombardowania lotnicze. Mamy ze źródeł ukraińskich również informacje o niedoborach, jeżeli chodzi o amunicję, zwłaszcza artyleryjską dla oddziałów, które bronią się w rejonie Awdijiwki, jak i dla jednostek, które wspierają obronę Awdijiwki, a które znajdują się poza tym niedomkniętym kotłem. Poważnym problemem dla Ukraińców są również niedobory, jeżeli chodzi o drony, które są niezbędne do kontynuowania działań obronnych. I to tyle, jeżeli chodzi o Awdijiwkę. Możemy przesunąć się w kierunku Gorłówki. Tu kilka dni temu dość niespodziewanie uderzyli Ukraińcy, wchodząc na pozycje, które nieprzerwanie od 2014-15 roku były kontrolowane przez Rosjan, przy czym są to postępy kilkuset metrowe. Jednakże mało prawdopodobne, aby w rzeczywistości Ukraińcy te pozycje utrzymali. Pomiędzy ukraińskim toreczkiem i kontrolowaną przez Rosjan Gorłówką mamy również podobne, jak przy okazji Awdijiwki, hałdy, które w istocie nie były kontrolowane przez żadną ze stron i znajdowały się w strefie niczyjej, przy czym nominalnie był to teren będący pod kontrolą rosyjską, gdyż tak wytyczone granice zatrzymały działania wojenne w 2014-15 roku. Osobiście spodziewałem się, że główne ukraińskie natarcie letnie będzie wyprowadzone właśnie na Gorłówkę, gdzie osobiście spodziewałem się tej próżni, którą Rosjanie mogliby mieli właśnie w tym rejonie. Ukraińcy jednak uderzyli na południu, te działania zakończyły się niepowodzeniem. Mało prawdopodobne, by w tym momencie Ukraińcy pokusili się o wyprowadzenie poważniejszego uderzenia na Gorłówkę. Był to raczej lokalny atak, być może nawet lokalna inicjatywa dowódcy tego odcinka, zakończone niewielkimi sukcesami terenowymi, przy czym prawdopodobnie zostały one już zniwelowane w wyniku rosyjskich kontrataków. I wreszcie Bachmut, gdzie do tej pory Ukraińcy utrzymywali inicjatywę na południu, Rosjanie na północy. W chwili obecnej Rosjanie utrzymują inicjatywę i na północy, i na południu. Na północy zniwelowano wszystkie ukraińskie zyski terytorialne letnich działań, które jakoby miałyby doprowadzić do oskrzydlenia Bachmutu. Nic takiego oczywiście nie miało miejsca. Rosjanie nadal prowadzą działania zaczepne w tym rejonie, zbliżając się niebezpiecznie blisko do drogi 00506 i stwarzając zagrożenie dla kontrolowanych przez Ukraińców wsi Chramowe i Bogdaniwka, i tym samym wywierając nacisk na dużo istotniejsze miejscowości jak Krasne i Czasiv Jar. Do tej pory Ukraińcy zdołali niejako ustabilizować linię frontu właśnie tym odwrotem z pozycji wcześniej zajmowanych w kierunku tych pozycji głównych, które znajdują się bezpośrednio na północ od drogi 00506, ale z uwagi na ten nieustanny rosyjski nacisk i być może z uwagi na to, że część jednostek tutaj zaangażowanych, jednostek ukraińskich musiała wspomóc obronę Awdijiwki, dla Rosjan pojawiło się okienko do wyprowadzenia działań, które mogłyby zakończyć się tutaj jakimś sukcesem. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Walki na podejściach do Bogdaniwki, Kramowego, drogi 00506 cały czas trwają. Sam Bachmut pod pełną kontrolą rosyjską. Tu nic się nie zmieniło i wreszcie południowe skrzydło miasta wraz z tym, jak Ukraińcy zajęli kilka tygodni temu Andriiwkę, Kliszczeiwkę, przekroczyli linię kolejową i atakowali w kierunku drogi T0513. Po tym, jak rozpoczęły się działania pod Awdiiwką, niedługo później Rosjanie intensywnie rozpoczęli kontrataki na południowym skrzydle Bachmutu, wypchnęli Ukraińców z pozycji na wschód od linii kolejowej i sukcesywnie zbliżają się do wspomnianych dwóch wsi, Kliszczeiwka, Andriiwka. W rejonie Kliszczeiwki zdobyli część wzgórz na północ od tego miasta i zdobyli również stację kolejową w Kliszczeiwce. Sama Kliszczeiwka jeszcze pod kontrolą ukraińską, ale powoli sytuacja dla ukraińskich żołnierzy broniących się w tym rejonie staje się dość niebezpieczna. Jeżeli chodzi o Andriiwkę, to tu Ukraińcy zostali zmuszeni do wycofania się bezpośrednio do samej miejscowości i oparcia linii obrony o linię kolejową. Wszystkie pozycje na wschód od niej zostały przez Rosjan odzyskane. W rejonie Kurdyumiwki, Załonopili, Ozarjaniwki sytuacja dość ustabilizowana. Wcześniej atakowali tu intensywnie Ukraińcy, ale zostali powstrzymani. W chwili obecnej te ukraińskie działania zostały właściwie zatrzymane. A więc i Bachmut jest kierunkiem, gdzie inicjatywa należy do strony rosyjskiej. Przechodzimy więc w rejon Siewierska. Tu właściwie sytuacja jest dość stabilna. Rosjanie wznowili własne działania na kierunku Biłochorywki, uzyskując pewne zyski terytorialne na wschód od tej miejscowości, przy czym nie stwarzają oni w chwili obecnej zagrożenia dla samej Biłochorywki. Ten kierunek jest dość stabilny. Rosjanie prowadzą działania pozorowane, być może pomocnicze, działania rozpoznawcze, trwa wzajemny ostrzał artyleryjski. Oczywiście w grę wchodzą również bombardowania z wykorzystaniem bomb szybujących, ale na ten moment nie oczekuję większych działań ze strony rosyjskiej w tym rejonie, z uwagi przede wszystkim na to, że Rosjanie bardzo intensywnie działają na innych kierunkach i nie są w stanie prowadzić działań o takim charakterze wszędzie. I wreszcie północny brzeg Dońca. Na całej szerokości tego frontu od Toreczka po Kupiańsk mamy działania ze strony rosyjskiej, które w większości przypadków są przez Ukraińców skutecznie odpierane, ale znowu wiążą one ukraińskich żołnierzy w tym rejonie i powodują, iż Ukraińcy muszą mieć na baczeniu właśnie ten kierunek, utrzymywać w pobliżu pewne rezerwy, tak aby w razie czego wprowadzać się do walki. Tym samym te rezerwy nie mogą być angażowane gdziekolwiek indziej, gdzie byłoby to dużo bardziej wskazane z uwagi na rosyjskie postępy, czy to pod Bachmutem, czy to w rejonie Awdijiwki, czy to z uwagi na wzajemne działania na Zaporożu. W rejonie Lasu Serebrańskiego sytuacja dość ustabilizowana, przy czym to Rosjanie raczej mają tu inicjatywę. Podobna sytuacja na zachód od Swatowa i wreszcie wspomnieć należy o działaniach na kierunku Kupiańska. Tu mamy przede wszystkim aktywność rosyjską na styku wsi Iwaniwka i Kisliwka. Niewielkie zyski terytorialne rzędu 2-3 leśnych, nie mające większego znaczenia dla ogólnej sytuacji na tym odcinku, ale znowu wskazuje to na rosyjską inicjatywę. I w ten sposób dotarliśmy do końca tego odcinka raportu z frontu. Bardzo się cieszę, że po tej dłuższej przerwie mogę go dla Państwa przygotować. Mam szczerą nadzieję, że teraz te odcinki będą pojawiały się już regularnie w odstępach maksymalnie kilkudniowych, wraz z tym, jak ogólna sytuacja nie wskazuje na sytuacje, które wymagałyby codziennego omówienia. Jak już wielokrotnie wskazywałem, nie zamierzam przygotowywać na siłę odcinków raportu z frontu, tylko po to, by one powstawały i wolę zebrać informacje z 2, 3, być może 4 dni, aby mieć dla Państwa szereg sprawdzonych, rzetelnych i obiektywnych informacji, na które Państwo czekają. Jak zwykle proszę o polubienia tego odcinka i strefa komentarzy należy do Państwa. Wszelkiego rodzaju uwagi, odniesienia są niezwykle mile widziane. Jeżeli Państwa zdaniem należałoby coś usprawnić, to również proszę pozostawić stosowny komentarz. No i na koniec pytanie z mojej strony, jak Państwa zdaniem zakończy się rok 2024 ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pod Awdijiwką? Czy z uwagi na to, że Ukraińcy mają pewne rezerwy w tym rejonie, które nie weszły do walki i które być może czekają na możliwość wprowadzenia znaczącego kontruderzenia, Rosjanie zostaną zatrzymani, a rosyjskie sukcesy zostaną zniwelowane, czy też wręcz przeciwnie, stały rosyjski nacisk, rosyjska przewaga lotnicza i częściowo również artyleryjska ostatecznie doprowadzą do tego, że do końca roku Awdijiwka zostanie przez Rosjan zdobyta? Państwa uwagi, sugestie, odniesienia i odpowiedzi na to pytania są przeze mnie mile widziane. Serdecznie jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia już niedługo.